Witamy w kolejnej godzinie licencji na życie. Doktor Małgorzata Artymiak, psycholog, psychoterapeutka w studio Radia Lublin. Rozmawiamy dzisiaj o zmęczeniu jesiennym, które sygnalizowane jest przez wielu. Niby taka piękna pogoda, a nie mam siły, a nie chce mi się, a poszedłbym spać wcześniej, a nie mogę, bo przecież mam tych obowiązków tyle, ile miesiąc temu. No właśnie, i jak sobie na to pozwolić, jak pozwolić sobie choćby na odczuwanie tego zmęczenia, sygnałów płynących z ciała, sygnałów płynących z otaczającej nas rzeczywistości i jak tego nie ignorować. Przez wiele lat nie pozwalaliśmy sobie na to, żeby właśnie być dla siebie takim łaskawym, dobrym i na przykład zatopić się w refleksjach, odczuciach, emocjach, które były określane jako złe, czyli właśnie smutku, nostalgii. Jak ty pracujesz z pacjentami, z klientami, żeby oni te emocje, te uczucia oswoili?
Trudne pytanie, jak to zrobić, żeby sobie ludzie pozwalali i żeby oswoili. Przewrotnie powinnam odpowiedzieć, żeby sobie pozwalali, to po prostu pozwolić im na to, prawda? Czy zachęcić, żeby pozwalali, ale to nie jest takie proste. Przekonanie o tym, że mam być jakaś, prawda, sprawna, sprytna, zorganizowana, wydajna, świetnym pracownikiem, świetną żoną, matką, prawda, gdzieś tam świetnym ojcem i tak dalej, i tak dalej. Jest tak głęboko wdrukowane, że jeżeli my nagle w terapiach gdzieś mówimy, ale czego pan chce, czy pani chce, to pacjenci patrzą na nas ze zdziwieniem. No jak, no? Czego ja mogę chcieć. No, jestem, prawda, pracownikiem, matką, żoną i tak dalej, prawda? I definiują siebie przede wszystkim poprzez rolę, którą pełnią. I to jest ta pułapka, którą zwykle, kiedy się rozmawia z klientami, pacjentami, to oni to widzą nagle, że aha, już rozumiem, co jest nie tak. Tak, ja cały czas jestem w jakichś rolach. Jestem matką, jestem pracownikiem, jestem szefem, jestem sąsiadem, sąsiadką, córką, prawda, nawet dorosłą swoich rodziców. I ja mam ciągle wynikające z tego powinności. To wszyscy też terapeuci powiedzą chórem, także terapeuci uzależnień, że słowo powinienem czy powinnam to jest słowo, które jest naszym wrogiem. Oczywiście w kontekście dzisiejszej rozmowy, prawda? Jeżeli ja już definiuję siebie przez te powinności, czyli co ja powinienem, to jestem na najlepszej drodze do tego, żeby zapomnieć, czego naprawdę chcę.
Czyli to taki wewnętrzny treser.
Treser, taki wewnętrzny rodzic, niektórzy powiedzą, taki szef, którym jesteśmy dla siebie samych, prawda?
Bo to nam wdrukowano przez lata.
Bo to jest kwestia wychowania, to jest kwestia kultury też, w której żyjemy, bo mogliśmy to sami sobie zrobić też.
A na ile to jest problematyczne?
To jest problematyczne, dlatego że zwykle ludzie zgłaszają się do nas, do psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów, dlatego że z jakichś powodów ten idealny, wydawałoby się, system nie działa. Tylko oni jeszcze nie wiedzą dlaczego.
System mechanicznie doskonały.
Doskonały. Powinno być doskonale. Do perfekcji opracowałem, prawda, metody samoorganizacji, wstaję, ta piąta, ten jogging i tak dalej, i tak dalej. A tu jakoś patrzę, że na przykład w pracy mi nie idzie. Więcej czasu potrzebuję, żeby coś zrobić. Popełniam błędy, mam jakąś pustkę w głowie i tak dalej, i tak dalej. Co jest nie tak? Może jestem w depresji. Znów właśnie zataczamy kółeczko, prawda, z naszą dzisiejszą jesienną depresją.
Ale dobrze, że ludzie sobie zadają takie pytania.
Tak, zadają, bo w pewnym momencie ten idealny system przestaje działać, prawda? To idealne zorganizowanie, te wszystkie powinności i takie rytmy, w których się żeśmy dobrze czuli, wydawało się, przestają działać. I to jest też taki bardzo wyraźny sygnał dla terapeutów. Aha, czyli coś jest tam gdzieś niewyrażone, czegoś brak, tam są jakieś potrzeby, które są niezaspokojone, bo myśmy bardzo mocno trzymali je w gorsecie żelaznym i nie dopuszczali. No i teraz, kiedy się to pokazuje i wyjaśnia pacjentom, klientom, że prawdopodobnie jest tak, czy nie jest tak, prawda, poprzez tam wywiad, pytania odpowiednie. Czasami ludzie sami nawet zadają takie, gdzieś rzucają w powietrze takie pytania, a ja wiem, a może to, może ja przesadzam, może za dużo sobie wziąłem, czy wzięłam na głowę. Pamiętam taką też takie małżeństwo i kobietę, która mówi: tak sobie teraz myślę, że właściwie przez całe nasze małżeństwo to ja byłam taką lokomotywą, która wszystko ciągnęła. Ja musiałam zawsze mieć pracę, mój mąż miewał pracę. Ja musiałam zawsze wygospodarować pieniądze. Mojemu mężowi one wyciekały przez palce. I dopiero przychodzi taka perspektywa, to nie było dobre. Chyba to nie doprowadziło do niczego dobrego, nawet jeżeli tak myśleliśmy. To jest niestety ta pułapka, że nam się wydaje, że jeżeli odetniemy się od tych wszystkich naszych chciejstw, zachcianek i potrzeb, a będziemy takimi zwartymi, gotowymi robotnikami, no to będziemy jak po prostu w naoliwionej dobrze maszynie trybik. Nic bardziej błędnego. W pewnym momencie i tak nam to wybija. I tak zauważamy spadek efektywności, spadek wydajności, drażliwość na przykład. Robimy się nieprzyjemni, na przykład marudni, czasami agresywni, gdzieś tam się czepiamy. Żona mówi: idź ty do tego psychologa, niech coś ci
naprawi,
podpowie, bo z tobą się już nie daje żyć. Jesteś jakiś taki napięty, taki podenerwowany, a przecież nic się nie dzieje. No, różne są te symptomy, poprzez które jakby przebija się do świadomości ten głos, że coś żeśmy zaniedbali, że nie zaopiekowaliśmy ważnych potrzeb. Krótko mówiąc, najtrudniej jest przekonać pacjentów do tego, że warto jest zaopiekować swoje potrzeby, bo jest natychmiast lęk, że jak zacznę się zajmować swoimi potrzebami, to zaniedbam wszystko, czego do tej pory nie chciałem zaniedbać, czyli gdzie w moim idealnym grafiku teraz jeszcze wpiąć, no właśnie, zajmowanie się sobą. Jest taki strach, że jak ja za tym pójdę, to posypią się dotychczasowe schematy, prawda? A nie daj Boże, chyba nie wolno mi za tym pójść. Więc ja czasami przekonuję przewrotnie, że to się zwyczajnie opłaca, żeby na próbę tak pozwolili mi pacjenci zrobić, a potem sami widzą, że wow, rzeczywiście ja jestem bardziej wydajny, że rzeczywiście to odespanie godzinę dłużej wcale nie powoduje, że się świat zawalił, tylko szybciej mi poszło to, co wcześniej zajmowało dłużej, że to, że zbałaganiłem cały weekend na spacery po lesie, a to nie musi powodować poczucia winy, bo ja potem jakoś tak z dużą energią wstałem sobie w poniedziałek rano i zanim jeszcze wszyscy powstawali, to ja już coś zrobiłem i myślę, wow, jak mi to fajnie poszło i szybko, nie? I jest takie zdziwienie, to działa. Tylko trzeba niestety zaufać, że to pracuje na naszą korzyść. Więc przewrotnie odpowiadam oczywiście, że trzeba przekonać pacjenta, że to naprawdę się opłaca, że to nie jest wydumka psychologów, że to nie jest jakaś fanaberia, że my teraz będziemy siedzieć, medytować, prawda, na łące, a porzucimy pracę. Nie, nie, nie. Idzie o to, że my naprawdę lepiej potem funkcjonujemy.
Co pod tym zmęczeniem, no, choćby jesiennym, może się ukrywać z tej palety psychologicznych potrzeb człowieka?
Wszystko. Wszystko najprościej. Bym powiedziała, wszystko. Może się ukrywać na przykład taki bilans związany z niezadowoleniem z aktualnej ścieżki życia, bo jesień jest taką porą, prawda, bilansowania, pewnego takiego takiego konfrontowania, o tak, prawda, z moją drogą życia, no bo sprzyja nostalgii, refleksji, takie są audycje, no proszę bardzo, a jakże, nawet nasza dzisiaj, prawda, taka muzyka gdzieś tam też jednak dominuje, no to co za oknem i tak dalej, jednak sprzyja, więc może być to doświadczenie trudnego bilansu, czyli takiego skonfrontowania się z tym, gdzie ja jestem w życiu, I rzeczywiście, jeżeli ta ocena wypada negatywnie, co ja zrobiłam ze swoim życiem, gdzie ja jestem? Lato temu nie sprzyja, lato jest aktywne, lato jest dynamiczne, jesteśmy w kołowrotku, pławimy się w słońcu, dźwiękach, barwach, cieple i tak dalej. A jesień tak, przychodzi refleksja, o co mi w ogóle chodzi? Kolejny rok i ja dalej tkwię w czymś, w beznadziejnej pracy, w trudnej jakiejś relacji, w jakichś uwikłaniach, poplątaniach, prawda, z niedobrymi ludźmi, którzy mnie źle traktują. Więc to może być na przykład taki bilans, to może być taki kryzys południa, taki kryzys, prawda, takiego bilansu i odkrycia, tak się dłużej nie da, bo to często w rodzinach, w małżeństwach widać, prawda? Lato sprzyja aktywności, bo są wyjazdy, bo jeziora, bo rowery, bo góry, bo obozy, bo kolonie, bo mnóstwo fajnych rzeczy, festyny. Więc w takim ferworze aktywności my zagłuszamy trochę ten głos, że jesteśmy na przykład w nieudanym, nieszczęśliwym związku, że jesteśmy w jakichś trudnych relacjach. A jesień nas niestety konfrontuje z tym, bo już nie ma tego wiru, nie ma tych wyjazdów, nie ma tych fajerwerków, no jednak jest cisza. Więc to jest pierwsza z takich jakby ścieżek, które błyskawicznie przyszły mi do głowy. Jesień jest okresem bilansu, zwłaszcza, że to jest taki schyłek, prawda? Kolejna pora roku, kolejne mijające lato, więc jakoś się z tym mierzymy. To, co jeszcze nam wybija, mówiąc w ten sposób, jesienią, to są też kwestie naszych planów i celów. Wprawdzie my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to jest Sylwester i Nowy Rok. Niekoniecznie. Jeżeli popatrzymy trybem roku szkolnego, roku akademickiego, także roku pracy po urlopie, prawda? Urlop jest takim resetem latem i potem wracamy i rozpoczyna się kolejny taki rok w pracy, to my nie myślimy o nim w kategoriach styczeń, grudzień, tylko myślimy w kategoriach od urlopu do urlopu, czyli od lata do lata. Więc ja zaczynam kolejny rok i myślę sobie, jakie ja mam plany, cele na ten rok, nie? Wcale nie Sylwester, ten Sylwester trochę przereklamowany. My jednak żyjemy rytmami roku pracy, roku szkolnego, roku akademickiego, więc to jednak jesień jest tym momentem, kiedy wyznaczamy cele, kiedy podejmujemy decyzję, jaki ten rok ma być.
Takie realne, uziemione cele.
Tak, uziemione, tak. Bo wchodzimy, prawda, no właśnie, rozpoczynamy, no trudno, już po urlopie, sierpień, może jeszcze kawałek września szczęśliwcy załapią, ale potem już rozpoczynamy kolejny rok pracy i następny urlop dopiero będzie, prawda, lipiec, sierpień, więc to jest oczywiste, że mamy przed sobą perspektywę jakiejś całości, prawda, takiego roku pracy, roku szkoły, roku na uczelni, prawda, studenci mają. Więc jakby to jest ten moment też wyzwania rzuconego nam, prawda, i to nas trochę, no a jeżeli to dodatkowo zestawimy z tą aurą, od której dzisiaj zaczęliśmy, prawda, takiego trochę zmęczenia, trochę senności, krótkiego dnia, jakiegoś poczucia ubytku sił, a tutaj wchodzimy w nowy rok, no to jak wchodzić w ten nowy rok, szkolny, akademicki rok pracy, kiedy generalnie chcielibyśmy się no, w ten kocyk, prawda, z tą herbatką. I to jest też zderzenie bardzo takie bolesne, bardzo dla niektórych okrutne.
W jaki sposób ludzie zagłuszają to odczuwanie swoich własnych potrzeb, choćby potrzeby odpoczynku, nostalgii, smutku?
Przede wszystkim słyszą tylko i wyłącznie ten głos poganiacza i tego nadzorcy, który mówi, jak będziesz siedzieć, to zobaczysz.
I w sumie tak można przez całe życie.
Można. I tak niektórzy żyją całe życie. Z moich doświadczeń chociażby z seniorami mam zawsze takie refleksje, bardzo mnie też wspierające w mojej pracy, no bo jeżeli mamy ludzi, którzy przeżyli całe życie, to ich patrzenie tak retrospektywnie jest szczególnie cenne. I bardzo często kobiety o tym mówią, że one były wychowywane, jakoś tak mi został ten obraz, wychowywane w takim duchu, że kobieta nie może siedzieć. Że jak kobieta siedzi, to jest leniuch i to jest w ogóle beznadziejna jakaś okropna baba, przepraszam. kobieta to powinna cały czas się krzątać, kobieta zawsze ma mieć coś do zrobienia, prawda? Kobieta powinna mieć zawsze zajęte ręce. Okrutne bardzo, bo one, właśnie seniorki, mówią o tym, ile nam to zła zrobiło, nie? Dopiero teraz, gdzieś tam u schyłku życia mamy tą refleksję, o nie, właśnie mam prawo posiedzieć, mam prawo wyjść na długi spacer, nie? Ja nie muszę się cały czas krzątać, ale tak były wychowywane. Więc jak bardzo to jest utrwalone, nie? Przez lata było. One czasami żartują, mówią, o, pani doktor, pani to nie wie, nie pamięta, ale myśmy, no przecież myśmy pościel jeszcze krochmaliły, myśmy miały serwetki robione na szydełku, które się kładło pod telewizor i tak dalej, a potem trzeba kurz wycierać pod każdą serweteczką. No więc ta robota była w kółko tak naprawdę. No dzisiaj się trochę z tego śmiejemy, ale one mówią o tym z żalem, że to im zabrało dużo. Dużo takiego niepotrzebnego zmęczenia. Dzisiaj na to patrzą tak, że to nie było potrzebne, ale wdrukowane bardzo głęboko, że nie wypada, nie wolno, to jest źle widziane. To od razu jest taka etykietka lenia, a my chcemy być przodownikiem pracy dzisiaj. No nie. No niestety nie. Stąd trudno bardzo zanegować wszystko, co przez lata budowały w nas ważne osoby. Rodzice, szkoła, otoczenie, ten etos, prawda, pracusia, takiego właśnie kogoś bardzo odpowiedzialnego, no jest powszechny, prawda? To samo wzmacnia nam szkoła, to samo wzmacniają nam rodzice i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pomyślałam sobie teraz, pracując z nastolatkami, często mam taką sytuację, że przychodzi rodzic i na przykład pokazuje zdjęcie pokoju syna, tak żeby mną wstrząsnąć i sprowokować jakąś refleksję, jak to źle i jak to jest możliwe, że jest taki bałagan, prawda? A ja wtedy tak zwykle dość prowokacyjnie pytam, a co dla państwa jako rodziców jest szczególnie ważne, nie? Czy to jest coś, co jest priorytetem? Uznajemy to za priorytet? Jeśli tak, no to ja to przyjmuję, że najważniejsze jest to, żebyśmy wytresowali to dziecko, żeby sprzątało w pokoju. No i wtedy tak się peszą trochę. Nie, no oczywiście, że to nie jest najważniejsze, ale przyzna pani, że tak nie powinien wyglądać pokój. I tak dalej, prawda? Więc oczywiście to już trochę w kategorii anegdoty, ale zważywszy na porę, to tym bardziej musimy państwa trochę odciążać od tych ciężkich treści. Jest to trochę śmieszne, ale obnaża nasze myślenie, prawda? Dla tych rodziców ważniejsze jest to, żeby ten pokój był jak w wojsku, prawda? Czyściutki, wylizany i niemalże w kancik, niż to, że dziecko jest przeciążone, że dziecko ma takie poczucie właściwie klatki. No bo jeśli te nieszczęsne 8 godzin w szkole, a potem 5 godzin na odrabianie lekcji, to w rozpaczy czasami te dzieciaki wykrzykują, mówią, przecież nawet moi rodzice pracują 8 godzin, a ja? No owszem, tata czy mama przynoszą pracę czasem do domu, no ale nie codziennie, a ja codziennie mam kilka godzin teoretycznie do odrabiania. Jeśli nie odrabiam, to dlatego, że widzę, że po prostu ja już nie mam siły, nie chcę. Ale normalnie powinienem nad tym siedzieć, bo z każdego przedmiotu coś, pół godziny, 40 minut, godzina i to z tego się robi 4-5 godzin. A my tego nie chcemy widzieć niestety.
Pracujesz z różnymi grupami społecznymi, ostatnio też z seniorami często. Mówisz o tych doświadczeniach seniorów związanymi z odczuwaniem braku doświadczania niegdyś swoich emocji. Teraz sobie na to pozwalają, teraz sobie pozwalają na odpoczynek. Czy to przynosi im ulgę, czy patrzą na to z perspektywy takiego człowieka, który mówi, a to niepotrzebne głupoty jednak. Bo kiedyś się jednak tak patrzyło na wszelkiego rodzaju refleksje. Nie zajmuj się głupotami, rób swoje. Mhm. Właśnie ścieraj ten kurz z serwetek.
No właśnie, w wieku senioralnym oni niestety dość brutalnie widzą, że to, czemu się czasami nadawało za wysoki priorytet, nie było tego warte.
A jednak.
Na przykład praca zawodowa. Oczywiście, że jest ważna, ale czy warto było w takim zakresie się angażować? To tak jak któraś z pań bardzo mądrze powiedziała, mówi, u schyłku życia nikt nie żałuje, że nie pracował więcej. Żałujemy innych rzeczy. Żałujemy, że nie mieliśmy czasu dla siebie, dla bliskich, że nie zobaczyliśmy różnych miejsc, które chcieliśmy zobaczyć, że nie przeczytaliśmy paru pięknych książek, na których całe pokolenia się na przykład wychowywały i wzruszały, a mieliśmy to pod ręką, bo nie było czasu, prawda? Bo nie przeprowadziliśmy paru ważnych rozmów z osobami, które na przykład potem odeszły i żałujemy, że nie powiedzieliśmy pewnych rzeczy i tak dalej. Więc no nie wpadając już tutaj jakby w specyfikę, prawda, wieku senioralnego, weźmy jednak podpowiedź, którą seniorzy nam dają, mając za sobą przeżyte życie. To, co nam się wydaje, jak pędzimy w tym kołowrotku, że to jest super ważne i im lepsza organizacja, tym lepiej. Dla ludzi na przykład, którzy przeszli na emeryturę, nie ma już znaczenia. Praca? 50 lat pracowałem, z dnia na dzień nie pracuję. No świetnie, no ważne było, ale nie było warto poświęcać jej tyle czasu, na przykład relacji. Bo były relacje tylko w pracy, ze środowiska pracy. Że nie zadbali zupełnie o to, żeby pielęgnować inne relacje i nagle dojmująca samotność, prawda? No, jeszcze pierwszy rok po przejściu na emeryturę, jakieś tam imieniny, kontakty, ale potem już nie. I jest żal, szkoda, nie pielęgnowaliśmy relacji z bliskimi, ze znajomymi, z przyjaciółmi, z rodziną, dalszą może, jeśli bliższa, niekoniecznie. No nie. I oni to widzą bardzo, bardzo boleśnie, kiedy pewne rzeczy schodzą. Schodzą obowiązki, schodzi praca zawodowa, dzieci odchowane i nagle są brutalnie skonfrontowani z tym, czy było warto, prawda? Aż tak, bo chcemy, żeby nas Państwo dzisiaj dobrze zrozumieli. My tutaj nie rozpoczynamy rewolucji, że nagle wszyscy pójdziemy medytować i biegać po łąkach. Nie, pracujmy, żyjmy, realizujmy obowiązki, ale niech nam nie ucieka to, co tak naprawdę jest sensem.
O tych priorytetach porozmawiamy jeszcze za chwilę, a teraz przerwa muzyczna.